będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Bitwa warszawska, decydująca bitwa w dziejach świata. Naszym Państwa gościem dr Jan Wiśniewski, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Widzimy się na co dzień w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Pan doktor, politolog, historyk, ale teraz też taki znawca bezpieczeństwa, zwłaszcza tego cyberbezpieczeństwa. No ale tutaj odwołujemy się do tej wiedzy historycznej, politologicznej. Dlaczego Bitwa Warszawska była tą decydującą bitwą w dziejach świata?
Edgar de Alberton, taki lord, ambasador zresztą brytyjski w Berlinie, pisząc książkę o różnych decydujących bitwach świata, postanowił uzupełnić pozycję swojego kolegi, który napisał 15 decydujących bitwach w dziejach świata, o trzy kolejne. I między innymi jako 18 decydująca bitwa znalazła się właśnie bitwa na przedpolach Warszawy, Bitwa Warszawska, zwana Cudem nad Wisłą. I ta bitwa dla tego Brytyjczyka miała kolosalne znaczenie. To już było w okresie międzywojennym. On zdawał sobie sprawę, że ta bitwa miała wpływ nie tylko na los Polski, na zachowanie niepodległości przez państwo polskie, ale również olbrzymi wpływ na całą Europę, na pewno na Europę Środkową. Ale światli ludzie już wtedy zdawali sobie sprawę, jak ważne było to wydarzenie.
Panie doktorze, teraz 100 lat później jesteśmy świadkami wielkiej wojny cywilizacyjnej. Ideologia LGBT kontra cywilizacja, nazwijmy ją krótko, chrześcijańska cywilizacja łacińska. Czy wtedy też można było mówić o takiej wojnie cywilizacyjnej?
Tak, tak przedstawiano ten konflikt. Z jednej strony już było wiadomo, co to jest komunizm czy bolszewizm. Już te informacje, które docierały do opinii publicznej też na Zachodzie, może nie przedzierały się do większej grupy, ale na pewno politycy, dyplomaci, wojskowi na Zachodzie wiedzieli, co to jest komunizm w wydaniu rosyjskim. Przecież te informacje o tym czerwonym terrorze, który trwał właśnie w Rosji, o tych kwestiach mordowania tysięcy przeciwników politycznych. Ten konflikt, który trwał właśnie na terenie Rosji, był na przykład Churchill bardzo dobrze zdawał sobie sprawę z tej sytuacji. Dlatego on wspierał interwencję aliancką Ententy właśnie na terenie Rosji. I zdawano sobie sprawę, że to stanowi zagrożenie nie tylko dla tych krajów, które teraz powstają w Europie Środkowej, ale również właśnie na Zachodzie. Tylko z jednej strony to był komunizm, z drugiej strony Polacy też zdawali sobie sprawę, co to jest ten bolszewizm. Zdawano sobie sprawę dzięki informacjom prasowym, dzięki publikacjom, ale również niektórzy Polacy wracali z tej ówczesnej Rosji. Byli uciekinierami, repatriantami, powracali i przynosili te informacje dotyczące właśnie tego, jak oni się zachowują. Wtedy już czeka istniała, wtedy Dzierżyński już również był spuszczony właściwie ze smyczy. Wtedy też zaczęły się masowe represje wobec chłopstwa, wobec tak zwanej białej burżuazji, wobec byłych oficerów carskich. I to wszystko było społeczeństwu polskiemu znane. I te dwie cywilizacje, ojciec ma rację, to były całkowicie inne cywilizacje, oparte o inną podstawę. Tutaj z jednej strony chrześcijaństwo, ale to postępowanie, demokracja, postępowanie humanitarne, z drugiej strony nieludzki terror. I rzeczywiście tutaj na terenie Polski nastąpiło to starcie, to zwarcie i trzeba powiedzieć, że o ile komuniści odnosili sukcesy w wojnie domowej, przecież to jest wtedy już 20 rok, czyli pokonanie największego przeciwnika na wschodzie, czyli armii admirała Aleksandra Kołczaka, tej nadziei i białych, i aliantów, że ta carska Rosja, może nie carska, ale ta biała Rosja się odrodzi. Pokonanie czy Millera, Judenicza, Denikina. Tak naprawdę bolszewicy szli od sukcesu do sukcesu. I to po raz pierwszy spotkali się, po pierwsze, z tak zaciekłym oporem, a po drugie przegrali.
Bitwa warszawska, decydująca bitwa w dziejach świata. 15 sierpnia 1920 roku. Takie decydujące rozstrzygnięcie. Mówimy cud nad Wisłą. Wracamy jeszcze do przyczyn tej rewolucji, która wybuchła w październiku 1917 roku. Nie doczekała się raczkowania, bo nie dożyła 3 lat. Czy rozwój tej rewolucji w Rosji, jak na rewolucje, które dominowały świat, czy pojawiały się w świecie, jej bestialstwo, czy jej taki wymiar niszczenia dziedzictwa i kultury, to był argumentem, który w jakiś sposób przeważał, jeżeli chodzi o świadomość Polaków, Europy i świata, co zmierza w stronę Zachodu.
Chyba, ojcze, to trzeba podzielić. Właśnie fascynację komunizmem, szczególnie po I wojnie światowej, komunizm, czy ten ruch robotniczy, może to jest lepsze ujęcie, w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech, był bardzo silny, we Włoszech. I oni wierzyli, ci robotnicy, którymi kierowali ci działacze komunistyczni, że rewolucja to jest coś pięknego. Oczywiście trzeba walczyć, są potrzebne ofiary, ale to jest krótkotrwały okres i dążymy do przepięknego państwa, które no oczywiście było utopią, ale duża część tych ludzi, tej części tego społeczeństwa na Zachodzie wierzyła w te hasła, które płynęły z Rosji. Druga część, bardziej poinformowana, bardziej światła, zdawała sobie sprawę z tego zagrożenia. I można zobaczyć, że o ile na przykład Francuzi, którzy no, z różnych przyczyn wspierali państwo polskie, to jest i kwestia Niemiec, ale też traktowania Polski, Polaków jako takich sojuszników czy przyszłych sojuszników. Trzeba też pamiętać, że ówcześni ludzie, którzy stali na czele państwa francuskiego, czy Clemenceau, premier, tutaj wyga polityczny, człowiek, który doprowadził do zwycięstwa nad Niemcami, czy marszałek Ferdinand Foch, oni byli bardzo przychylnie nastawieni do Polaków. O tym trzeba pamiętać. Ja właśnie uważam, że na przykład Ferdinand Foch, człowiek, który był głęboko wierzący, o tym się zapomina, że Ferdinand Foch to jest taki marszałek Francji, który przez długi okres czasu nie mógł awansować, mimo swoich zdolności. Nie mógł awansować, bo miał głęboką wiarę. Jego brat był chyba kapłanem, jezuitą. I to uniemożliwiało mu no, awansy. Dopiero wojna spowodowała, że dostrzeżono jego charakter, jego odwagę i jego konsekwencje. I dlatego on no, w 1918 roku, można powiedzieć, w tych decydujących walkach na froncie zachodnim wykazał się niesamowitą odwagą i umiał zjednoczyć tych sojuszników. Odniósł sukces. Czyli społeczeństwo francuskie, a elity Francji, to były dwie różne kwestie, ale tutaj można powiedzieć, że mogliśmy liczyć na Francję. Natomiast w Wielkiej Brytanii przecież protesty robotników, wystąpienia rewolucyjne, o tym no, trzeba pamiętać. No i Brytyjczycy troszeczkę inaczej podchodzili do kwestii Polski, patrzyli przez pryzmat Niemiec, kwestii niemieckiej. Oni nie chcieli osłabienia Niemiec, chcieli, żeby ta Francja nie urosła zbytnio w siłę, więc troszeczkę inną politykę prowadzili. Ale robotnicy brytyjscy, oni byli w dużej mierze zafascynowani wtedy komunizmem. Trzeba jeszcze o innych kwestiach powiedzieć. W Niemczech w tym czasie były wystąpienia rewolucyjne. Widać było, to nie tylko ruch Spartakusa, to nie tylko zajścia w Hamburgu, w różnych miastach niemieckich, w Berlinie w późniejszym czasie. Gdyby w tym momencie, może nie w tym momencie, ale w 1920 roku ci komuniści niemieccy otrzymali pomoc ze strony Rosji sowieckiej, Rosji bolszewickiej, ja myślę i większość historyków, większość osób, które zajmują się właśnie tą tematyką, jest przekonana, że w Niemczech zatriumfowałby komunizm. I proszę zobaczyć, gdyby zatriumfował w Niemczech komunizm, ten ruch być może przeszedłby dalej. Trzeba pamiętać, że po I wojnie światowej społeczeństwo francuskie było po pierwsze zmęczone wojną, po drugie poniosło olbrzymie ofiary. I oni do końca nie byli przygotowani chyba na to, że może się pojawić alternatywa. Jeżeli te hasła, a komuniści byli świetnymi propagatorami, agitatorami, mieli rozwiniętą tą strukturę.
Propagandy.
Tak, propagandy. To jak dzisiaj. Kto ma propagandę, ten właściwie narzuca swój punkt widzenia. I być może we Francji byłyby też kłopoty. Francja, proszę mi wierzyć, tuż po I wojnie światowej, ten świat zachodu przeżywał kryzys. Ci, po pierwsze, żołnierze, którzy zakończyli wojnę, demobilizowani, wracali do domów, to jest jedna kwestia, nie mieli często pracy. Ich miejsca pracy ktoś inny przejął, nie było. Po drugie, zadłużenie tych państw, szczególnie Wielkiej Brytanii. I po trzecie, panująca wówczas, o tym się tak może nie mówi, grypa hiszpańska. Trzeba pamiętać, że ta choroba w latach 1918, 1920, 1921 zabrała według różnych szacunków od 30 do nawet 50 milionów istnień ludzkich. I rzeczywiście ta alternatywa, że przebudujemy świat, ten świat będzie piękny, ta propaganda być może by uzyskała nawet poparcie we Francji. Więc Polacy, walcząc z bolszewikami, zatrzymując właśnie tutaj na Wiśle ten pochód niezwyciężonej Armii Czerwonej, w pewnym sensie uratowali i Niemcy, może Europę Zachodnią. Proszę jeszcze o jednym aspekcie pamiętać. Węgry. Węgry, w których toczyła się walka między białymi a czerwonymi. Béla Kun, to jest przywódca czerwonych. On czekał, żeby te pułki Armii Czerwonej przeszły przełęcze słowackie i pomaszerowały właśnie na pomoc Armii Czerwonej Republiki Węgierskiej, bolszewickiej, komunistycznej. Więc To zwycięstwo ma wielowymiarowy wymiar,
aspekty.
Tak, aspekty. Tak. Więc myślę, że ten sukces, który był dziełem Polaków, chyba do końca nie jest tak postrzegany nawet obecnie w Europie, szczególnie w Europie Zachodniej. Tutaj, jeśli chodzi o kwestie nawet niemieckich historyków, bardziej niż tych bardziej na zachód.
Bitwa warszawska, decydująca bitwa w dziejach świata. Doktor Jan Wiśniewski, naszym Państwa gościem w Rozmowach Niedokończonych. A zaczepiliśmy troszeczkę ten rok 1917. 1918 to zakończenie I wojny światowej i rok później rozpoczyna się wojna, mówimy polsko-bolszewicka, ale ta wojna, jak słyszymy dziś z Pańskich ust, Panie Doktorze, zakończyła się decydującą bitwą w dziejach świata, czyli bitwą warszawską, gdy Polacy zwyciężyli. Wróciłbym do takiego pytania, a mianowicie skąd Polacy czerpali świadomość niebezpieczeństwa płynącego od Rosjan, od idącej Armii Czerwonej? Kto był takim przywódcą, powiedzielibyśmy, nie tylko wojskowym, militarnym, bo zapewne tutaj będziemy widzieć i Piłsudskiego, pewno i Dmowskiego, ale takich przywódców, którzy stawali w obronie wartości polskich, narodowych, w obronie wartości chrześcijańskich i katolickich. Znowu pewne analogie. No teraz słyszymy na przykład ksiądz arcybiskup metropolita krakowski Marek Jędraszewski, mocno wypowiadający się na temat tego niebezpieczeństwa, które jest niebezpieczeństwem ideologii LGBT. Pytamy, czy zachowały się przemówienia, może kazania tych, którzy dawali świadomość i budowali świadomość naszego narodu i zapalali do walki, że nie można przejść obojętnie wobec tego, co nadchodzi wtedy ze wschodu.
Ojcze, można powiedzieć, że społeczeństwo polskie zdawało sobie sprawę, co nam grozi ze strony tej Rosji bolszewickiej. To z jednej strony historia, szczególnie tutaj tereny tej tak zwanej kongresówki, czyli Królestwa Kongresowego. Ta pamięć historyczna o tłumieniu powstań była w dalszym ciągu żywa, tych zesłań, tylko chyba do końca nie zdawano sobie sprawy, że ten terror w nowym wydaniu będzie był jeszcze gorszy. Ale to, co mówiłem, ci polscy uciekinierzy, repatrianci, którzy wracali z Rosji, przywożąc te informacje, nie ma nic pewniejszego, nic bardziej przemawiającego do wyobraźni człowieka niż relacja bezpośredniego świadka. I te informacje, które przywożono z Rosji, one wpływały na postawę całego społeczeństwa. Ojcze, ja zaryzykuję nawet taką tezę, którą można tutaj poddać pod dyskusję, ale Polacy, wojna polsko-bolszewicka zaczęła się tak naprawdę w lutym 1919 roku. Te pierwsze starcia, koło Mosty, tereny tutaj Wileńszczyzny, Białoruś. Tak naprawdę te walki trwały w 1919 roku i Polacy zaczęli odnosić sukces. Sukcesy dzięki sprawnej armii, w skład której weszli żołnierze pochodzący, proszę zobaczyć, nie tylko z trzech zaborów, nie tylko z byłej armii rosyjskiej, armii niemieckiej, austro-węgierskiej. To byli żołnierze z Legionów Polskich Piłsudskiego, to byli żołnierze z Błękitnej Armii, to byli żołnierze jeszcze dawnych korpusów polskich w Rosji i młodzież z POW. Polskiej Organizacji Wojskowej. Oni wszyscy tworzyli tą armię. I proszę zobaczyć, że ta armia, przepojona naprawdę duchem patriotycznym, ja myślę szczególnie w 20 roku, o tym za chwilę wspomnę, ona pod dowództwem tych różnych oficerów, czasami wydających troszeczkę inne rozkazy, w innej formie, bo byli tak nauczeni, osiągnęła te sukcesy. Ale w 1919 roku, kiedy nawet Brytyjczycy, Francuzi naciskali na Piłsudskiego, żeby ta armia polska szła dalej na wschód, Piłsudski tą armię zatrzymał. Dlaczego? Tutaj jest to pytanie zasadnicze. Oskarżano Piłsudskiego później, szczególnie Brytyjczycy, ale i Francuzi oskarżali, że gdyby wsparł wojskowo armię Denikina, która szła z południa, czy później jeszcze armię Kołczaka ze wschodu, to biali by zwyciężyli. Ale marszałek Piłsudski, późniejszy marszałek, ówczesny naczelnik państwa, zdawał sobie sprawę, że jeżeli biała Rosja odniesie sukces, to ona będzie sojusznikiem aliantów. Będą oni chcieli, żeby ona była jak najbardziej potężna. Kosztem oczywiście polskich. On zdawał sobie sprawę, że kiedy zwyciężą biali, oni mogą powiedzieć, że no słuchajcie, my wam dajemy autonomię, czyli te plany z okresu I wojny światowej, damy wam bardzo dużo, nawet może własną armię, korzystne granice, ale będziecie częścią autonomicznego państwa rosyjskiego. Były te plany, to tu admirał Kołczak, który był przedstawicielem jak gdyby tego ruchu białego, miał alternatywy. To były plany konkretne, które miały poparcie ze strony Francji i Wielkiej Brytanii. I gdyby oni zwyciężyli, los Polski też byłby pod znakiem zapytania. I po prostu naczelnik państwa, on uważał, że zostawmy sprawę, zobaczmy, kto zwycięży. Czerwoni nie mają poparcia aliantów, więc jeżeli oni zwyciężą, alianci zachodni, Francja, Wielka Brytania będą nas wspierać, też o Włoszech myślał. I rzeczywiście ta sytuacja nastąpiła. I można powiedzieć, że Piłsudski na zimno kalkulował. Ale ta kalkulacja dla Polaków, dla Polski była właściwa i z naszego punktu widzenia jak najbardziej rozsądna. Wiosną 1920 roku Piłsudski zaczął zdawać sobie sprawę, że po pokonaniu tych białych, no jeszcze trzymał się Krym, ale no, nie odgrywał istotniejszej roli, czas przyszedł na Polskę. Chciał uprzedzić to uderzenie i dlatego też zawarł sojusz z Ukrainą, ale tą Ukrainą kijowską, reprezentowaną przez Semena Petlurę, atamana ukraińskiego, i ten sojusz doprowadził do wyprawy kijowskiej. Tylko że bolszewicy zdawali sobie sprawę, o co chodzi Polakom. A Polakom chodziło o rozproszenie ich armii, o wykrwawienie, kiedy mamy przewagę. I dlatego oni się wycofali, oddali właściwie bez walki Kijów. Te sukcesy były widoczne, ale przedstawiano właściwie to jako takie wyprawę właściwie Bolesława Chrobrego. Nie wiem, ojciec pewnie pamięta z lekcji historii, że Bolesław Chrobry wyprawił się, zdobył Kijów, ten Szczerbiec właśnie, tam Złota Brama. To piękna, piękna legenda, ale Piłsudski, nasza armia jawiła się jako ta armia Chrobrego. Tylko w rzeczywistości sytuacja wyglądała tak, że tym razem bolszewicy celowo się wycofali, przegrupowali siły i ze znacznie większą armią uderzyli. I te sukcesy początkowe były olbrzymie. No przecież na południu armia konna Budionnego, która wciskała się w różne szczeliny między polskimi oddziałami, która niemiłosiernie mordowała. To, co jest w pamiętnikach Babel, który opisywał, z jakim okrucieństwem podstępowali nie tylko z jeńcami polskimi. No, jeżeli ktoś był wziętym do niewoli przez pierwszą armię konną Budionnego, ten mógł być pewny, że umrze, ale w straszliwych męczarniach. Ta ludność żydowska też na terenie Galicji, ona odczuła ten pochód tej pierwszej armii. Tuchaczewski, który dowodził tym frontem zachodnim, szedł na Warszawę i ja myślę, i tutaj wracam do tej tezy, te zwycięstwa bolszewików, Sowietów, uzmysłowiły Polakom zagrożenie, naprawdę wielkie zagrożenie, nie tylko niepodległości, ale bytu narodowego. I po drugie, zjednoczyły społeczeństwo w niesamowity sposób. Do tej pory, chyba podczas potopu szwedzkiego, my się tak zjednoczyliśmy podczas, nawet chyba nie insurekcji kościuszkowskiej, kiedy każdy wiedział, że tylko zwycięstwo może obronić niepodległość. Jest nie tylko w interesie naszego narodu, państwa, ale w naszym interesie. I te osoby od przywódców ruchu ludowego, od Witosa zaczynając, przez Kościół, to niesamowita postawa polskiego Kościoła. Te modlitwy podczas Bitwy Warszawskiej, ale nawet wcześniej, te pełne kościoły, te raporty na przykład też przyszłego prezydenta Francji, de Gaulle'a, który był pod wrażeniem polskiej religijności, ale wokół Kościoła, który był symbolem dla Polaków wolności, naród polski się skoncentrował i można powiedzieć, że wszyscy wiedzieli, o co walczą. To nawet ktoś kiedyś napisał, że te porażki stały się kamieniem węgielnym polskiego przedwojennego czy międzywojennego społeczeństwa. Społeczeństwa, które było bardzo patriotyczne, bardzo propaństwowe i wiedziało, co chce. Też trzeba, ojcze, przepraszam, że tak tutaj opowiadam, ale też trzeba powiedzieć o tym zjednoczeniu nie tylko społeczeństwa polskiego, tych biednych chłopów czasami, małorolnych, z ziemianinami, którzy no, też myśleli o swoim interesie, ale wiedzieli, czym nam grozi bolszewizm. To wszystko doprowadziło do tego, że też elity polityczne, przecież Dmowski, Roman Dmowski, Narodowa Demokracja, Józef Piłsudski, no, socjalista, człowiek bardzo religijny, z drugiej strony no, Piłsudski no, różnie tutaj podchodzi do tych kwestii, ale oni razem współpracowali. Proszę zauważyć, rok 1919, 20 rok. To jest moment, kiedy ramię przy ramieniu Polacy od tych elit politycznych, wojskowych, po tych maluczkich, wiedzieli, jaki mają cel. I myślę, że przykładem tego jest na przykład Armia Ochotnicza, tworzona właśnie w momencie największego zagrożenia. Na wezwanie generała Józefa Hallera stanęło blisko 100 tysięcy osób. Ojcze, od 15-16-latków, którzy, no przepraszam, kłamali w komisjach wojskowych, że mają 18 czy 17 lat, przez mężczyzn, którzy już byli zaawansowani, ale którzy po prostu miłowali ten nasz kochany kraj. Z drugiej strony kobiety. Przecież wielkie zaangażowanie pań, które nie tylko zajęły się tą kwestią logistyki, ale również chciały walczyć. I przyznam się, że czytając różne doniesienia z tego okresu, jestem pod niesamowitym wrażeniem, jak społeczeństwo polskie było zjednoczone we wspólnej walce. To, przyznam się, zaczęło być w sierpniu 1939 roku, coś podobnego. Ale ci, którzy przeżyli lipiec, sierpień, wrzesień 1920 roku, że to określają to jako niesamowite, fascynujące doznanie, których emocje tych osób do właściwie końca, od małych dzieci po starców, no oni to przeżyli i rzeczywiście o tym pamiętali.
Bitwa warszawska, decydująca bitwa w dziejach świata. Doktor Jan Wiśniewski, naszym Państwa gościem. 56 657 0011 lub 56 657 0012. 536 600 300 lub 536 600 400 to numery telefonów do naszego studia. Dla widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 657 00 13 lub 48 56 657 00 14. Zasłuchani w te opowieści pana doktora wynikające z zamiłowania do historii, ale też do naszej ojczyzny. Lipiec, sierpień, wrzesień 20 roku to jedność naszego społeczeństwa, jedność wszystkich stanów, byśmy powiedzieli, po to, by pokonać wroga naszego, ale również wroga Europy i wroga całego świata. Bardzo często pada takie zdanie z pańskiej wypowiedzi, panie doktorze, że ta armia, kto nas wspierał wtedy? Bo przecież fabryki broni, fabryki amunicji, ekonomiczne wsparcie. No przecież żołnierz, żeby walczyć, musi jeść, musi być odpowiednio odziany i też zakwaterowany. to przecież to byli ludzie z krwi i kości. Zachód wtedy wspierał nas tylko i wyłącznie moralnie, czy bardzo, bardzo, bardzo konkretnie bronią i dyplomacją?
Patrząc właśnie na ówczesne wydarzenia, trzeba stwierdzić, że no, wsparcie ze strony aliantów, antanty, państw zachodnich, no, nie doświadczyliśmy zbyt dużo. Też tutaj kwestie, na przykład nasz premier Grabski, żeby uzyskać wsparcie ze strony państw zachodnich, poszedł na duży kompromis na przykład z Czechosłowacją. Czechosłowacja była to swego rodzaju w tym czasie pupilkiem Zachodu. Tutaj zrezygnował z pewnych kwestii plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim. Ta kwestia Zaolzia. To zostało rozstrzygnięte tak, jak chcieli alianci. Zapłacił za to zresztą później premierostwem, bo podał się do dymisji, kiedy wrócił, a społeczeństwo, marszałek Piłsudski był oburzony tym postępowaniem. To jest jedna kwestia. Dyplomatycznie no, zaproponowano linię Kerzona i troszeczkę to była inna linia. To my myślimy o tej linii, która właściwie jest naszą granicą wschodnią obecnie. Ta linia zaproponowana przez ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii była troszeczkę inna. Obejmowała między innymi Lwów po stronie polskiej, ale na pewno byłaby niekorzystna. Zresztą, kiedy o tym usłyszał Piłsudski i właśnie w rozmowie z najbliższymi doradcami wojskowymi stwierdził, stalibyśmy się małą republiką, która tak naprawdę koncentrowałaby się tylko nad Wisłą. To jest tereny właściwie wcześniejszego Królestwa Kongresowego. Bylibyśmy państwem, które by nie odgrywało żadnej istotnej roli. Nawet nie wiem, czy byłoby w pełni niepodległe. To była propozycja państw zachodnich. Czyli dyplomatycznie no, były jakieś naciski, ale Zachód no, w tym czasie nie widział możliwości wsparcia większego Polski. Natomiast no, na pewno wspierał militarnie. Może nie militarnie. Wspierał pod względem zakupów uzbrojenia, udzielał kredytów, szczególnie Francja, po części Wielka Brytania, Włochy. No, w krytycznym momencie jednak te transporty utknęły, zaczęły się strajki nie tylko na Wyspach Brytyjskich, w Gdańsku, dokerzy właśnie robotnicy zaczęli strajkować, w Czechosłowacji ówczesnej, pracownicy kolei również. Te transporty nie dotarły. No, mieliśmy szczęście. Węgrzy, którymi już rządził wtedy admirał Horthy, udzielili Polsce pomocy, bardzo dużej pomocy. Głównie dotyczyło to amunicji i ta pomoc była no, widoczna. Jeszcze mieliśmy wsparcie ze strony na przykład ochotników. Na pewno większość państwa, ojciec na pewno zna losy dywizjonu 303, ten symbol właśnie tego dywizjonu, te godło. Te godło wzorowane było na godle, herbie eskadry amerykańskich ochotników, która walczyła po stronie Polski, walczyła bardzo dzielnie i oni twierdzili, że spłacają w ten sposób dług wobec Polaków, który zaciągnęli wobec Kościuszki, Pułaskiego, innych właśnie Polaków, którzy walczyli o ich niepodległość. Na pewno o tym się nie mówi, ale po stronie Polski walczyły również różne formacje ochotnicze. Białorusinów, Ukraińców, to armia ukraińska wchodziła, o niej trzeba pamiętać. Oni walczyli właściwie wspólnie z Polakami właściwie do końca. I też formacje białych Rosjan. Biali Rosjanie, tutaj brygada Jakowlewa na przykład. Oni widząc, co się dzieje w własnym kraju, często przechodzili na stronę polską. I później wstępowali do armii białych Rosjan. Część walczyła na terenie tutaj frontu tego wschodniego, frontu polskiego można powiedzieć, a część była wysyłana jako wsparcie na przykład na Krym tych białych. Więc no, oni też walczyli, poznali, co to jest komunizm. Poznali, co to jest bolszewizm i na własnej skórze przekonali się, co to jest za bestialski reżim i dlatego no, chcieli walczyć wspólnie z Polakami przeciwko tej, no, przepraszam, jak to określano już wtedy, czerwonej zarazie.
Bitwa warszawska, decydująca bitwa w dziejach świata. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam, halo.
Szczęść Boże, kłaniam się, Przemysław Czarnek, Lublin z tej strony. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam pana doktora i gratuluję bardzo serdecznie tej rozległej wiedzy na temat bitwy warszawskiej, historii Polski z tamtego arcyważnego okresu. Dwa aspekty, za które bardzo serdecznie dziękuję. Pierwszy i prosiłbym o rozwinięcie, mało się o tym mówi. Otóż rzeczywiście te ruchy komunistyczne w Europie Zachodniej, w Wielkiej Brytanii, jak pan doktor powiedział, ale i w Niemczech, pamiętajmy, niemiecka partia robotnicza, której członkiem był również Adolf Hitler, za chwilkę lider narodowo-socjalistycznej niemieckiej partii robotniczej, przecież budowanej na marksizmie, tak niewygodna prawda dla dzisiejszych neomarksistów. Niemcy i Wielka Brytania i Zachód, który jednak był zafascynowany komunizmem. Dziś pojawiają się takie artykuły niemieckiego historyka, ostatnio czytaliśmy, że armia niemiecka pokonałaby Armię Czerwoną, gdyby Armia Czerwona przeszła przez Warszawę. No śmiem wątpić w kontekście również tego, o czym mówi pan doktor i chciałbym, żeby pan doktor to rozwinął, czy rzeczywiście by tak było, czy rzeczywiście nie byłoby tak, jak pan doktor powiedział, że komuniści niemieccy uzyskaliby wielkie wsparcie ze strony Armii Czerwonej i rzeczywiście ta pożoga czerwona komunistyczna ogarnęłaby Niemca, przez to również całą Europę Zachodnią. A drugi aspekt, prosiłbym też bardziej o rozwinięcie, cud nad Wisłą, no bo dzisiaj są różne głosy, te głosy były przez ostatnie 100 lat również różne. Cud nad Wisłą, w jakim sensie cud, są nieraz negowane te teorie i te tezy o cudzie. Otóż w moim przekonaniu był to cud. No nie w takim wymiarze, że Matka Boża oto nagle pokonała tysiące Rosjan samodzielnie i przez to nastąpił cud. Tylko cud polegał właśnie na tym, o czym również mówił pan doktor, na tym przywiązaniu, niezwykłym przywiązaniu narodu polskiego do Kościoła katolickiego i na tej sztafecie przekazywania nauki o tym, kim jest człowiek, do jakiego celu zmierza, czym jest zbawienie, jakie są wartości, na których należy budować. I to legło u podstaw tej ogromnej mobilizacji, tej wielkiej jedności społeczeństwa, którą tak pięknie pan doktor uwypuklił. Bardzo dziękuję za tą piękną audycję. Z chęcią wysłuchałem i proszę o rozwinięcie tych dwóch tematów.
Dziękuję bardzo. Prosimy, doktor Jan Wiśniewski.
Rzeczywiście, pierwsze to są trochę dywagacje. Rzeczywiście, patrząc jednak realiami ówczesnej sytuacji, trzeba powiedzieć, że armia niemiecka była całkowicie inną armią od tej, którą widzieliśmy na polach I wojny światowej, nawet jeszcze w 1918 roku. Ona była po prostu zrewoltowana. Tu trzeba pamiętać, no, wystąpienia marynarzy niemieckiej floty, które zaczęły się właściwie od tych baz na Morzu Północnym, też na Bałtyku, one rozlały się właściwie po całym kraju i nawet w 1920 roku, mimo że istniała już Republika Weimarska, mimo że krzepły te struktury państwowe, ja myślę, że gdyby się pojawiły te oddziały na granicy zachodniej Niemiec, mimo wszystko one by osiągnęły sukces. Dlaczego? By miały dużo wsparcie. Ja myślę, że część nawet żołnierzy niemieckich by mogła przejść na drugą stronę. Ale oczywiście to jest no, w pewnym sensie myślenie, które no, nie zdarzyło się. Nie opieramy się na faktach. Ale patrząc na różne elementy, można stwierdzić, że tak by było. Druga kwestia. Ta mobilizacja społeczeństwa polskiego. Rzeczywiście ona była w oparciu o nasze wartości. Wartości, które nawiązywały do historii, do naszej tożsamości, do naszej wiary. Proszę zobaczyć zachowanie na przykład przyszłego papieża, Piusa XI. Nuncjusz apostolski w Polsce, jako jeden z nielicznych, bo jeszcze był poseł Królestwa Włoch, który został w Warszawie w momencie właśnie największego zagrożenia, on zachęcał do oporu. On zachęcał nie tylko Kościół, ale nawet całe społeczeństwo polskie. Po tej bitwie, po tym wydarzeniu, po tej wojnie, kiedy wrócił, no, wyjechał z Polski z wizerunkiem, z ikoną Matki Boskiej Częstochowskiej. To jest po prostu to przywiązanie. On się zakochał w Polakach. Dlaczego? Bo widział ich determinację i przywiązanie do religii, do wiary. I proszę wierzyć, że w tym momencie, niezależnie kto, jakie miał przekonania, nawet członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej, ale oni rozumieli potrzebę pokazania nawet, że naród polski jest narodem katolickim, ale rzeczywiście on był. I ta wiara, te modlitwy właśnie, trzeba sobie też uzmysłowić, jak wyglądała Warszawa w momencie tych najcięższych walk na przedpolach, kiedy ważyły się losy, kiedy słychać było strzały, kiedy ta artyleria sowiecka, artyleria polska ostrzeliwały się i ta kanonada docierała do miasta. Ludzie spędzali większość czasu, jeżeli nie musieli robić jakichś pilnych rzeczy, też pomagać armii. O tym też chciałbym właśnie wspomnieć. Oni modlili się w kościołach, wychodzili na ulicę, na place, przy figurkach. To była modlitwa w intencji ojczyzny. To jest coś pięknego i niepowtarzalnego.
Panie doktorze, czeka już ktoś na linii, ale był taki moment pańskiej wypowiedzi, że była taka współpraca Wielkiej Brytanii z Niemcami, bo zależało im na tym, żeby Francja nie urosła w siłę w tym czasie po I wojnie światowej, po zakończonej. No ale też słyszymy, że, a wiemy to z historii, nie od dziś, że tajna współpraca pomiędzy Rosją a Niemcami nie jest i nie była nowością. I wiemy, że ona też miała miejsce po 1918 roku, więc taka mowa, że Niemcy pokonaliby armię bolszewicką, gdyby nie zatrzymali tej armii Polacy, to jest chyba wynik takiej ukrycia tej tajnej współpracy. I może, bo też kolejna rzecz, przecież pakt Ribbentrop-Mołotow nie wziął się nagle z kosmosu, prawda? To już był stały, wydaje się, stały układ współpracy Rosji i Niemiec.
To znaczy może nie Rosji, bolszewików. Bo to są...
Dlaczego to rozróżnia?
Właśnie, jeśli chodzi o Białą Rosję, o carską Rosję, Rosja no, zdecydowała pod koniec XIX, na początku XX wieku, że jednak będzie po stronie państw zachodnich. Przeciwko Niemcom, przeciwko Austro-Węgrom.
Stąd jest to rozróżnienie. Rosja, tak, bolszewicy.
Tak. W 1917 roku Lenin przecież przebywał w Szwajcarii. Dlaczego Niemcy tym człowiekiem się zainteresowali? Dlaczego? Bo oni planowali, że ten człowiek może w pewien sposób pomóc im w realizacji pewnych planów. Może destabilizować sytuację w Rosji. Dlatego przewieziono go w pociągu, podobno zaplombowanym. Przewieziono do granicy z Danią, później przez Szwecję dostał się do Finlandii i niedaleko ówczesnego Piotrogrodu, bo tak nazywało się to miasto, które teraz nazywa się Petersburg, a jeszcze troszeczkę wcześniej Leningrad. Dlaczego? Bo po prostu widzieli w tym sens i rzeczywiście podobno dzięki wsparciu finansowemu i jest na to są dowody, Lenin przeprowadził swój przewrót. Przewrót, który spowodował, że Rosja wyszła po pierwsze z szeregów państw Antanty, czyli walczących przeciwko tym państwom centralnym, ale po drugie stała się swego rodzaju strefą buforową, z której oczekiwano, że będzie się czerpało korzyści. Proszę zobaczyć, Rosja bolszewicka zawarła traktat brzeski i zgodziła się na to, żeby Niemcy mieli tu Białoruś, Ukrainę, właściwie kraje nadbałtyckie, oczywiście cała Polska. Ale ta współpraca już wtedy nastąpiła. W późniejszym okresie, właściwie do 1920 roku, można powiedzieć, że ta współpraca istniała. Kontakty, tu ambasador niemiecki w Rosji, w Moskwie, wręcz był uważany za człowieka, który no, może wszystko. I to można powiedzieć, że już wtedy narodziła się ta współpraca. Współpraca w późniejszym okresie bardzo rozkwitła. Trzeba pamiętać o Rapallo, o tych traktatach, później 22, 25, o tej współpracy militarnej, właściwie która trwała do 1933 roku. I dojście Hitlera do władzy w pewien sposób zamknęło ten rozdział, ale no, te kanały istniały i rzeczywiście no, zostało to odnowione w 1939 roku. No, świat, Europa Zachodnia zastanawiał się w 1939 roku, jak to możliwe, że Hitler współpracuje ze Stalinem. Ale można powiedzieć, że no, to było już widoczne, że i Stalinowi zależało na tej współpracy i Hitlerowi. Ale ojcze, to już jest troszeczkę
tak, tylko
inna
historia. Tutaj zostaliśmy w pewien sposób sprowokowani też. Myślę, że to pytanie na temat relacji wtedy po I wojnie światowej pomiędzy Rosją bolszewikami, a Niemcami należało też wspomnieć i rozwinąć.
Tak.
Kolejny telefon, prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski. Pan profesor jest kompetentnym i obiektywnym historykiem. Preferuje w zasadzie wartości duchowe i patriotyczne dla naszej ojczyzny. I ja mam takie refleksje, spostrzeżenia właśnie odnośnie tej wojny w 1920 roku. Polacy obronili cywilizację chrześcijańską. Na ogół się mówi, że tylko dwa razy. To znaczy Sobieski pod Wiedniem i Cud nad Wisłą. A według mnie to i na przykład Powstanie Warszawskie obroniło cywilizację europejską, ponieważ o kilka miesięcy przedłużono front, opóźniono front rosyjski na zachód. A Solidarność i pan Kukliński też chyba obronili przed nawałą bolszewicką świat i Europę. A nawet teraz, niedawno, wybory do 2020 roku, w 2020 roku, gdzie wygrał Andrzeja Duda, też zahamowało ten marksizm kulturowi to zarazę tęczowo. Ja tak chcę odnieść się głównie do roli Kościoła w odzyskaniu tego zwycięstwa. Mówi się na ogół o ojcach naszej wolności i wymienia się, i to słusznie, bo to się należy, pana Piłsudskiego, Dmowskiego, Paderewskiego, Nowitosa tu z Małopolski, Korfantego, żołnierzy, polityków, ale zapominamy, że Polacy to byli na ogół katolikami i prawie 1000 lat byliśmy na ogół pojętnymi uczniami Chrystusa, o czym świadczą nasi męczennicy i święci za wiarę. A gdy przyszło zagrożenie Europy, Polski w 1920 roku od bezwzględnego bolszewizmu, to biskupi polscy zwrócili się do Ojca Świętego Benedykta XV z żarliwą prośbą o modlitwę i pomoc dla Polski z całego świata. Papież jako autorytet moralny i duchowy zrealizował i zaalarmował narody świata. Akt ten podpisał prymas polski ksiądz kardynał Edmund Dalbor. Nie mówi się, że też jest ojcem naszej wolności. A Aleksander Krakowski, książę Adam Sapieha, episkopati zachodnich krajów też prosili o modlitwę i o pomoc zbrojną dla Polski. W lipcu prymas polski poświęcił naszą ojczyznę Najświętszemu Sercu Jezusowemu na Jasnej Górze. Polski Kościół zainicjował szturm do nieba, Boga, Jezusa i Marii I właśnie 15 sierpnia Polacy odnieśli zwycięstwo, a więc dni święta w niepostąpieniu Najświętszej Marii Panny. Polacy muszą o tym też pamiętać i mieć dług wdzięczności dla Boga, Marii i Kościoła, ponieważ mieli potężną broń, różaniec, modlitwę, mszę świętą, no i instynkt samozachowawczy naszych rodaków, Polaków, spowodowało, żeśmy pokonowali nawałę bolszewicko. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Dziękuję, panie Stanisławie.
Tak, no właściwie to jest rozszerzenie tego, co tutaj wspominaliśmy. Szczególnie no, rola arcybiskupa krakowskiego, prymasa Królestwa Polskiego, ale rzeczywiście on bardzo mobilizował ludzi. Tutaj jego postawa w Warszawie. To nie tylko tu wspomnianych właśnie hierarchów kościelnych. Rzeczywiście była piękna i to właśnie w tym nurcie patriotycznym, w nurcie wiary podążało w kierunku konsolidacji społeczeństwa. Tutaj symbolem oczywiście jest ksiądz Skorupko. To po prostu myślę, że ta postawa, tutaj też arcybiskup Krakowski, który pytał się, dlaczego on chce właśnie być tu kapelanem tego 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej, późniejszym, gdzie byli skauci, harcerze, młodzi, z którymi on właściwie żył, z którymi modlił się, grał w piłkę. On chciał z nimi jak gdyby być, chciał się nimi zajmować i otoczyć ich opieką duchową. To nie jest tak, ojcze, że przedstawia się księdza Skorupko, że szedł w pierwszym szeregu z krzyżem i zginął. To jest piękna wizja. Ale on był razem z tymi żołnierzami, którzy szli rzeczywiście tu pod Ossowem do walki, kontratak. On pomagał, jak został trafiony właśnie, on pomagał rannemu żołnierzowi. Udzielał prawdopodobnie ostatniego sakramentu. Był w tej fali, która nacierała, ale swoją postawą tutaj w sutannie, z krzyżem w ręku, on w pewien sposób zachęcał tych młodych mężczyzn do wytrwałości i ta no on jest rzeczywiście przykładem, choć byli inni kapelani, którzy bardzo podobnie się zachowywali i ich rola była przeogromna, szczególnie w tych oddziałach złożonych z młodych ochotników.
Ale zawsze jest tak, panie doktorze, że bitwa jest decydującą, chociaż mówimy tak o wojnie polsko-bolszewickiej 1919-21. I też zawsze jakaś postać staje się taką postacią symboliczną, jak tak ksiądz Skorupko czy ksiądz Popiełuszko w tak Solidarności.
A w odpowiedzi, czy ten powstanie warszawskie, no niestety powstanie warszawskie nie zakończyło się naszym zwycięstwem. O tym trzeba pamiętać, o tym sukcesie moralnym, o tej postawie można dużo mówić. O tym pięknym bohaterstwie naszych warszawiaków, bohaterów właśnie tego powstania możemy, ale ono niestety zakończyło się porażką i niestety w 20 roku nam się udało zatrzymać komunizm na Wiśle, zatrzymać się u wschodnich granic naszego państwa. W 44 roku ten komunizm, chciałbym powiedzieć, że doszedł aż do Łaby. Więc to były troszeczkę inne realia i inna sytuacja.
No, i chcesz się powiedzieć, ci, którzy uważają, że wtedy w 1920 roku Niemcy by zatrzymali Rosjan, niech popatrzą na 44-45.
Tak. To
prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego i pana doktora. Dzwoni Sławomir z Berlina. Chciałem powiedzieć, że poseł Przemysław Czarnek wyjął mi z ust te pytanie, którego bardzo szanuję i bardzo lubię słuchać. Chciałbym więcej rozbudowanie cudu nad Wisłą tego pytania i chodzi o to, że oglądałem kiedyś program, że podobno armia radziecka zobaczyła Matkę Bożą i żołnierze i ogarnął ich strach i zaczęli się wycofywać, że nie będą walczyć z Matką Bożą. A Wojsko Polskie otrzymało jakby ducha większego i wolę walki. A poza tym jeszcze widziałem krótki fragment, że był pokazany tutaj ojciec Pio, co on miał też wspólnego z tą bitwą warszawską. Dziękuję, pozdrawiam i z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Właśnie, jeśli chodzi o ten cud, proszę mi wierzyć, Kościół, gdyby tam był cud, ja myślę, żeby uznał. Przepraszam, że tak mówię, ale rzeczywiście była taka sytuacja podczas Bitwy Warszawskiej, szczególnie w tym momencie najcięższych walk na przedpolach Warszawy. Tutaj Radzymin, Ossow. Pod Radzyminem była taka sytuacja, że walczyły elitarne pułki 27 Dywizji Strzelców. To była taka dywizja pochodząca z Syberii, pełna weteranów. To tak się przedstawia Armię Czerwoną jako armię, która właściwie szła siłą rozpędu, nie miała dobrego uzbrojenia, obdarci żołnierze. Rzeczywiście, większość tych żołnierzy tak wyglądała, ale te jednostki były bardzo dobrze wyposażone, dobrze dowodzone. I co się stało właśnie podczas jednego ze szturmów, kiedy już właściwie słońce kryło się za horyzontem, były takie czerwone chmury i żołnierze sowieccy w tym kurzu, w tych promieniach twierdzili, że widzieli właśnie Matkę Boską, Matkę Bożą. I ten element, później jak dostali się do niewoli, twierdzili, że z nami walczyli nie tylko wasi żołnierze, ale jeszcze siły niebiańskie. Więc ta epopeja z tej strony jak gdyby, ta informacja. Z drugiej strony trzeba też wrócić do 13-14 sierpnia, kiedy to pojawiły się w prasie polskiej, tutaj między innymi autorstwa Narodowej Demokracji, artykuły, które mówiły, że o ile w 1914 roku zdarzył się cud nad Marną, Francuzi mówili o cudzie nad Marną, czyli ocaleniu Francji, ocaleniu Paryża przed nawałą niemiecką, to tu powinien zdarzyć się cud nad Wisłą. I to zostało wielokrotnie powtórzone. Zaczęto mówić po prostu, że tu się zdarzył cud. Podobny do tego, który miał miejsce 6 lat wcześniej.
Podobne dyskusje zawsze trwają nad cudowną obroną Jasnej Góry. Więc na pewno należy powiedzieć, że Bóg wspiera odważnych i tych, którzy go o to proszą, ale nie będzie walczył za nas, bo to ziemia samo, jest naszą ziemią.
Samo powiedział generał francuski Vaigon, późniejszy zresztą dowodzący armii francuskiej, który był pytany o to.
Maryja walczyła razem z nami i to jest rzecz jasna, oczywista, tak. Bo jeżeli człowiek prosi Pana Boga, to otrzymuje. Warszawa Polska prosiła od najmniejszego po największego, od najmłodszego po najstarszego. Prosiła o tę Bożą interwencję, o wsparcie dla żołnierzy i Matka Boża wsparła żołnierzy, ale nie była tą, która walczyła wprost. W tym wymiarze jest to cud Bożej interwencji i cud współpracy człowieka z Panem Bogiem, bo mówimy o tym wsparciu duchowym, mówimy o harcie ducha, o tej sile, która też była siłą moralną wówczas. Armia potrzebowała, pan doktor powiedział, że ksiądz Skorupko był jednym z wielu kapelanów. Co to znaczyło? Że żołnierz nie chciał walczyć tylko swoimi umiejętnościami, zadufany sam w sobie. Wiedział, że jest życie wieczne. To też tutaj padło, że z ust pana profesora Czarnka posła.
Tak. Jeszcze jedna kwestia. Trzeba pamiętać, że część oddziałów polskich, ona wycofywała się aż z terenów właściwie Białorusi, czyli tu linia rzeki Berezyna. To jest ponad 400-500 kilometrów. Ona była często zdemoralizowana. I tutaj, kiedy przyszli ochotnicy, kiedy ten duch społeczeństwa polskiego przeniknął do tej armii, to morale wzrosło niesamowicie. Proszę mi wierzyć, że o ile wcześniej zdarzały się dezercje, to w tym momencie nie było, no były pojedyncze przykłady, ale ta armia chciała po prostu się bić. Takim przykładem, ojcze, jest na przykład Brygada Syberyjska. To gdzie Brygada Syberyjska na tutaj równinach Mazowsza? To byli, służyli w tej brygadzie żołnierze, którzy walczyli wcześniej na Syberii w ramach tak zwanej 5. Dywizji Syberyjskiej. Nazywała się 5. Dywizja Strzelców Polskich formalnie. I oni, no niestety duża ich część, ponad 10 tysięcy poszło do niewoli bolszewickiej z różnych przyczyn. Tylko niektórzy wrócili. Ale ta część, która wydostała się przez właściwie Chiny, Ocean Indyjski, Kanał Suezki, dotarła do Europy, dotarła do Gdańska i miała możliwość przejść po prostu demobilizacji. Oni walczyli czasami po 6 lat. Ale właściwie wszyscy stwierdzili, że oni chcą dalej walczyć. Zostali wzmocnieni młodymi ochotnikami spod Grudziądza, z Pomorza, z ziemi chełmińskiej, z Torunia i wysłani na front. Ci młodzi żołnierze, oni nawet nie umieli strzelać. Uczyli się obsługi broni, jadąc na front. I ta brygada, no, różnie się zachowa, ale to pokazuje, jak Polacy chcieli walczyć. I to, i tu też rola duchowieństwa, bo duchowieństwo właśnie na Pomorzu bardzo rozsądnie, bardzo dobrze prowadziło akcję duszpasterską. I ci młodzi wiedzieli, dlaczego oni jadą walczyć, to jest pierwsze, ale drugie, też mieli tą podbudowę religijną. I proszę mi wierzyć, Piłsudski po tej wojnie twierdził, że o sukcesie decyduje morale oddziałów, a to morale właśnie było tym wynikiem.
Kolejny telefon, prosimy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Nie dzwoni Bogdan z Hrubieszowskiego. Temat Wisła Warszawska to jest powiązany raczej temat, czy wczoraj cud nad Wisłą, owocem pracy Polaków i pokoleń Polaków. No i tu nad Wisłą i Bitwa Warszawska. To jest jedno w zasadzie i to samo. Ja może wrócę do tego tematu przedwczoraj, bo się dodzwoniłem, ale po 22 zostałem rozłączony. I takie pytanie zadać można śmiało. Jakim cudem doszło do tego cudu nad Wisłą? To jest bardzo proste twierdzenie. Po prostu kiedyś jak słyszałem i gdzieś czytałem takie wypowiedzenie, takie zdanie, które nie słyszałem w tych dwóch audycjach. Takie mamy ojczyzny, jak i młodzieży chowanie. I to jest właśnie cała definicja twierdzenia i wzór na to. Dlaczego do tych cudów nad Wisłą? Dlatego Bitwa Warszawska została wygrana, przecież 5-krotnie mniej żołnierza było, uzbrojenie gorsze, ale Matka Boska też wpłynęła na to. Ksiądz, który z krzyżem, oglądałem właśnie ten film, w pierwszym szeregu szedł, podrywał żołnierzy do walki. No ale młodzież chowana w tamtych czasach, ja pamiętam jak dziadzio opowiadał, Marcin mój, który umarł, gdy ja miałem 16 lat, 17, walczył w obydwu wojnach światowych. W pierwszej był w austriackim wojsku, uciekł przed 20 rokiem do Warszawy z całą kompanią. Ale młodzież wtedy była chowana właśnie w tej świętości Boga, Boga honoru ojczyzny i ojcowizny. No dzisiaj niestety wiemy, jak nasza młodzież jest chowana. I czy możemy wymagać od niej czegoś? No nie wiem. Ja ostatnim pokoleniem,
panie Bogdanie, musimy wymagać, no, bo to my wychowujemy tę młodzież, my ją kształtujemy. Młodzież nie kształtuje się i nie, jak to pan mówi, nie wychowuje się na Księżycu, tylko wychowuje się pośród nas. Prosimy, pan doktor Jan Wiśniewski.
No cóż dodać, właściwie to jest taki głos, który potwierdza jak gdyby to, co tutaj powiedzieliśmy, również dzięki słuchaczom. Ja myślę, że te kwestie właśnie wiary, te kwestie duchowe były bardzo ważne. To nasza armia, można powiedzieć, że się odrodziła po tych klęskach i to była ważna kwestia, ale też trzeba powiedzieć, że społeczeństwo polskie w pewnym sensie dojrzało w tym momencie do bycia wśród tych narodów Europy. Zasłużyło na niepodległość. I te młodzieży chowanie, o którym pan Bogdan wspomniał, proszę mi wierzyć, w okresie międzywojennym szkoła polska wychowała wspaniałe pokolenie. Ja myślę, że to pokolenie Kolumbów z okresu II wojny światowej nigdy by nie działało, nie żyło, gdyby nie ich ojcowie, którzy tak pięknie zachowali się podczas tego konfliktu, podczas tej wojny.
Panie doktorze, pozostaje wiele pytań, chociażby o upamiętnienie, o pamięć historyczną, jeżeli chodzi o Bitwę Warszawską, wśród świadomości Polaków, ale też świata. No, nie odpowiemy, bo czas audycji się kończy, ale najpierw chyba my sami jako Polacy musimy wypracować wiedzę, świadomość, pamięć o Bitwie Warszawskiej. Wystarczająco dużo lekcji, pomników, które nam będą to uświadamiać i potem możemy zastanawiać się, czy świat uzna ją jako 18. decydującą bitwę, czy tylko tak będzie twierdzić kilku historyków.
Tak, ja myślę, że patrząc na obchody nasze, stulecie niepodległości, to wtedy było ta wiedza historyczna, przynajmniej w tej kwestii, wiedza historyczna społeczeństwa polskiego znacznie wzrosła. Ja mam nadzieję, że po tych wszystkich uroczystościach dotyczących Bitwy Warszawskiej, ta wiedza również na ten temat nieco wzrośnie. Mam taką naprawdę nadzieję
i że nie ograniczymy się tylko do symbolu Bitwy Warszawskiej, ale to, co powiedział pan Bogdan, będziemy mieć świadomość, czym była Bitwa Warszawska dla ojczyzny,
tak,
dla Europy, ale też dla ojcowizny i kto walczył z Grudziądza, kto walczył z Torunia, kto walczył z Pomorza, kto walczył, jak angażowało się całe społeczeństwo polskie, no II Rzeczypospolitej, nie tylko tak, tej, o której myślimy dziś. Doktor Jan Wiśniewski, dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję również Państwu za udział w rozmowach niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.